Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam i życzę miłego odsłuchu. Roxana Węgiel.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie Aleksandra Domańska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Piękno jest dla mnie prawdą emocji i prawdą ciała. Jak różnią się te piękna i prawdy od siebie? Emocji i ciała.
Jak różnią się prawdy emocji i ciała?
Tak powiedziałaś. I to jest bardzo filozoficzna
myśl. Że się one różnią, powiedziałam?
Tak.
Wow.
Nie różnią się?
Taka jestem mądra.
Naprawdę.
Tylko kiedy ja to powiedziałam?
Całkiem niedawno.
No dobra. Czym się różni piękno emocji od prawdy ciała?
Takie filozoficzne zakąs i mówię, wow, zacznijmy od tego.
No wiesz, no, znaczy chodzi piękno emocji. Czasem mam wrażenie, jak sobie gdzieś tam coś przeżywam, że coś mi się wydaje, że ja czuję, a moje ciało na przykład pokazuje mi coś innego. Czyli na przykład jestem na randce i wydaje mi się, że powinnam zawalczyć o to, bo może jeżeli tego nie zrobię, to stracę jakąś szansę na coś, a jednocześnie strasznie boli mnie brzuch. I to nie jest taki, że mi latają motyle w brzuchu, tylko że czuję, że jestem, że mój brzuch mi stara się przekazać jakąś informację. Że na przykład cały mój system nerwowy jest spięty. I to nie jest spięcie na zasadzie, że jestem niepewna siebie, tylko czuję, że coś mi nie gra. To moje, tak cieleśnie to czuję. Ostatnio to odkryłam właśnie. Albo nie wiem, słucham jakiegoś monologu wypowiadanego przez kogoś i teoretycznie jest on mówiony na śmiesznie i w sumie śmieję się, aczkolwiek moje ciało mówi mi, że niekomfortowo czuję się słysząc po raz piąty słowo gówno w momencie, kiedy nie wiem, w tym samym pokoju leży staruszka, która ma 70 lat i jest zmuszona trochę słuchać tego monologu.
Okej.
To chyba o to chodzi, że czasem emocje mogą wychodzić z jakiegoś takiego rozumowego miejsca, podczas gdy ciało rzadko chyba kłamie.
Może nie potrafi kłamać. Zresztą ty powiedziałaś w jakimś tam wywiadzie, że ty bardzo dobrze siebie okłamywałaś przez pewien czas. Ty miałeś zawsze taki głęboki kontakt z właśnie ciała, z emocjami? No bo to, co, o czym
nie,
opowiadasz...
Absolutnie. Nie. Ja miałam bardzo słaby kontakt ze wszystkim. Ze sobą, ze swoimi emocjami, z miejscami, z których te emocje wychodzą i ze swoim ciałem. Ja byłam bardzo autodestrukcyjna.
A co to znaczy autodestrukcyjna w twoim słowniku?
Bardzo właściwie taką moją codziennością było karanie się za wszystko, czego dokonałam. Za każdy swój, nazwijmy to, performance. I nie chodzi tutaj mi o performance w rozumieniu zawodowym, ale również w relacjach, w kontaktach jakichkolwiek, w sposobie bycia. Bardzo się karciłam za siebie.
Ale za siebie?
Za swoją ekspresję. Może za to, że niewystarczająco dużo przeczytałam, że niewystarczająco dużo obejrzałam, że nie jestem taka albo śmaka, nie jestem taka jak ona, nie jestem taka jak tamten, że może już w tym momencie powinnam być więcej, mieć więcej, osiągnąć więcej. Po prostu nie uznawałam siebie w ogóle, jakby na żadnej płaszczyźnie, a później jakoś chcąc wyjść z tego dołka, który sama sobie wykopałam, kompulsywnie wyskakiwałam do góry, rozumiesz, tak jakby starając się zakryć to, że było tak beznadziejnie i że tak siebie skarciłam, wykonując jakieś rzeczy, które były takie ponadekspresyjne.
Mhm. Czyli głęboki dół i wielki szczyt.
Tak, tak.
Nic pomiędzy. To za co siebie karałaś? No bo powiedziałaś dużo ogólników, albo jakie to były kary?
Za co siebie karałam? No nie wiem, że na przykład, wiesz, no, nawet takie małe rzeczy, że na przykład, nie wiem, mówiłam za dużo w towarzystwie, że byłam może za głośna, że powiedziałam jakiś żart, który nie był śmieszny, że gadałam głupoty, że może powiedziałam za dużo i może to kogoś uraziło. Że źle wykonałam monolog na zajęcia z monologu w Akademii Teatralnej, że jestem niezdolna, że zjadłam za dużo.
Ale skąd to się wzięło? No bo opowiadasz o tym, że to już powiedzmy w szkole teatralnej, więc całkiem wcześnie, mimo wszystko, to gdzie to się stworzyło w tobie?
Też bym chciała wiedzieć.
Myślę, że ty doskonale już wiesz.
Gdzie to się we mnie stworzyło?
Albo gdzie to się tworzyło w międzyczasie?
Gdzie się tworzyło w międzyczasie? Wydaje się, że ty wiesz, może ty mi powiesz.
Nie, ja nie mam pojęcia. A karał cię ktoś inny za te rzeczy i potem to odwzorowywałaś sama?
Jest taka szansa.
Jak duża?
Całkiem prawdopodobna. No powiem tak, jednym z niewielu wspomnień, które mam z dzieciństwa, to jak przeniosłam dwóje z dyktanta w pierwszej klasie, w pierwszej klasie podstawówki. No.
A to jest dzisiaj twoja siła?
Oczywiście. Wydaje mi się, że wszystko to, co dostajemy... Ola, mów o sobie, nie o kurwa całym narodzie. Wszystko to, co dostaję, co dostałam w życiu, postanowiłam od niedawna przekuć w swoją siłę. Bo jeżeli... Bo też zaznałam tego, co może się wydarzyć, kiedy postanowię się nurzać w tym cierpiennictwie i roli ofiary. I to nie jest fajne miejsce. I stamtąd jest tylko coraz gorzej. I coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Aż wreszcie cały świat jest ci wrogi. I nikt ci nie sprzyja. I nikt nie życzy ci dobrze. I to nie jest fajne miejsce.
Ale to jest chyba tylko i wyłącznie optyka twoja. Bo no, właśnie, bo świat jest zupełnie czymś innym.
No zdecydowanie. Dlatego stwierdziłam, że nie chcę wchodzić właśnie w taką rolę... w taką rolę, która powoduje, że myślę, że to, co dostałam, to jest jakiś mój ciężar. To chcę patrzeć na to, że to jest mój dar, że wszystko jest darem, bo dzięki temu mogę się rozwijać, mogę dążyć do bycia kimś lepszym, kimś, kto coraz więcej rozumie i dzięki temu ma coraz więcej miejsca na akceptację różnych zachowań, rzeczy, ludzi. Akceptacja, no, to jest jakiś taki teraz dla mnie kluczowy proces.
Ironią losu jest to, że najciężej przychodzi nam zaakceptowanie samych siebie.
No bo wydaje mi się, że w ogóle to, na ile akceptujemy innych ludzi, świat, jest trochę odzwierciedleniem tego, na ile akceptujemy właśnie siebie, że to jest lustro.
Czyli ty nie akceptowałaś wcześniej ludzi w bardzo dużym stopniu, bo nie akceptowałaś siebie?
Tak. Tak, byłam... Wiesz, jeżeli nie akceptujesz siebie, to jesteś dla siebie bardzo surowy. Jeżeli jesteś dla siebie surowy, to jesteś surowy dla innych ludzi.
Ale możesz też to brać w takim nawiasie, że nie akceptujesz siebie, bo jesteś beznadziejna. A widząc te rzeczy, które ty masz u siebie, mówisz, że on jest doskonały.
No oczywiście, tylko że to się też można to tak rozgraniczyć, że na przykład spotykasz ludzi i jakieś zachowanie w kimś cię bardzo denerwuje. Zazwyczaj denerwuje cię dlatego, że nie akceptujesz tego w sobie. No a ty teraz mówisz o takich sytuacjach, kiedy my mamy to takie wyidealizowany obraz, też jak po prostu nierealny, który istnieje i to też jest nasz wewnętrzny sabotażysta, który mówi o tym, że zobacz, można tak, można po prostu mieć życie totalnie bezproblemowe i tak dalej. Przecież to jest nieprawda. Każdy ma swoje rzeczy i nie ma ludzi idealnych.
Ja pamiętam, jak rozmawiałem z Miśkiem, o której ci mówiłem o tej rozmowie pierwszym moim podcaście, to rozmawialiśmy o tym, że Misiek ma tak, że gość może być podobny do niego, wyglądać dokładnie tak samo jak ten gość. Mogą ubrać te same rzeczy, a Misiek i tak będzie mówił, że ten gość wygląda lepiej od niego.
No dokładnie. No tak.
I to też była część ciebie?
Tak. Tak, oczywiście.
Jeszcze o niczym nie mówiłaś z tak dużym przekonaniem jak o tym.
Tak, tak. Po prostu... Ja zawsze czułam się jakaś taka... Ja się czułam gorsza. Ja się czułam gorsza już od samego początku, od bardzo wczesnych lat swojego życia. Odkąd pamiętam, ja się czułam jakaś taka gorsza.
Co było takim poczuciem tego, że czułaś się gorsza?
Zastanawiam się sobie przypomnieć, po co ja tutaj przyszłam. Co ja chciałam?
Pozdrów bratowo.
A właśnie, dzięki, że już przypomniałeś. No nie będziemy wchodzić w takie prywatne rzeczy.
Uważasz, że każda siła tworzy się ze słabości?
W moim przypadku tak chyba było, że rzeczywiście tak. U mnie tak to się potoczyło, że za każdym razem, gdy dosięgałam jakiegoś no dna, nie dna, bo to różnie bywało, ale czy nawet spadku, to zazwyczaj zaraz po tym następował jakiś sukces albo coś, co było takie jakieś, wiesz, znaczące i dobre. Więc chyba u mnie rzeczywiście takim motorem do tej pory były gorsze momenty. I chyba nadal tak jest, bo teraz też przecież ostatnie 2 lata mojego życia były mocno... trudne i mam wrażenie, że po prostu to, ile z tego wzięłam, ile na tym zbudowałam, to jest coś absolutnie niewiarygodnego i pierwszy raz czuję taką jakąś głębię siebie, ale też jakąś szczerość wobec siebie. No bardzo dużo zrobiłam przez ostatnie 2 lata. Bardzo dużo rzeczy zrozumiałam, zmieniłam, przepracowałam mnóstwo spraw i jednocześnie widzę, ile jeszcze przede mną i to jest jakieś takie fascynujące zrozumieć, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami pod kątem również jakby właśnie takiej struktury, jakiegoś takiego koru, bo na przykład jak słuchałam twojej rozmowy z Marcinem Prokopem, który mówił o tym, że jemu się już żygać chce od tego, od tych zaproszeń do wchodzenia w głąb siebie i poszukiwania i grzebania i że człowiek im dłużej grzebie, to tym gorzej. I tak sobie myślałam, kurde, może ja już powinnam skończyć to grzebanie w sobie? Może rzeczywiście zaraz będę przeterapeutyzowana i tak dalej? Ale później sobie myślałam, no nie każdy wychodzi z tego samego miejsca. Wszyscy mamy inaczej, no. I sobie myślę, że dla mnie to jest fascynujące, bo no tak jak ci wspomniałam, zanim włączyłeś nagrywanie, dużo jeszcze, wydaje mi się, że sporo jeszcze pracy mam do wykonania, żeby stworzyć bezpieczne relacje z ludźmi.
A dla ciebie czy dla nich? Bezpieczne.
I dla mnie, i dla nich. I dla mnie, i dla nich.
No ale były jakieś relacje już w twoim życiu.
Oczywiście, nadal są, jest ich mnóstwo.
A one są dzisiaj, w tej perspektywie jeszcze przed taką, powiedzmy, tymi ostatnimi 2 latami. One były bardziej bezpieczne dla ciebie, czy dla ludzi, którzy w niej byli? Czy to znaczy, czy nie wpuszczałaś ich dla swojego bezpieczeństwa, bo bałaś się, że ktoś może cię zranić, asekuracyjnie ich traktowałaś? Czy raczej dostawali wszystko od ciebie, co mogłaś im zaoferować? Pełen stół, pełną gościnę? Ale ty byłaś trochę niebezpieczna w tym wszystkim, bo twoja impulsywność chociażby... też była w twoim życiu dość mocno zauważalna.
Ja nie potrafię traktować ludzi asekuracyjnie. Ja bardzo szybko wskakuję all in do basenu. Jestem bardzo taka hojna w relacjach. A jednocześnie jak ktoś mnie zrani, to potrafię zwinąć cały ten stół i powiedzieć żegnam.
Odwrócić. A żegnam, czy wypierdalaj?
Wypierdalaj.
Właśnie.
albo żegnaj. To zależy, czy mówimy o relacji z mężczyznami, czy z kobietami.
To czekaj, kogo?
Z kobietami mówię żegnaj, a z mężczyznami mówię wypierdalaj.
Dobrze, a jak już nawiązujemy do tego, do ostatnich dwóch lat, to jest twój najlepszy czas w życiu dzisiaj?
Oj, czy najlepszy? Wiesz co? W ogóle nie używałabym takiej tutaj takiego słownictwa, czy coś jest najlepsze, czy najgorsze. Czy najlepszy? Wiesz co, najlepszy to był chyba wtedy, kiedy po prostu żyłam sobie beztroskie życie, mogłam robić co chcę, miałam jakieś takie, nie zastanawiałam się zbyt dużo nad tym, co się dzieje, jednocześnie no to nie było zbyt prawdziwe życie.
A życie
było
ma być
łatwiej.
Prawdziwe?
Właśnie nie wiem, co to znaczy, a co to znaczy najlepsze? Właśnie może zacznijmy od tego.
No to jest twoja klasyfikacja, bo jak patrzysz na siebie i opowiadasz mi o tej swojej świadomości, to zastanawiałem się, czy świadomość po prostu nie idzie z tym, że możesz trochę więcej korzystać z życia. Że może wtedy życie było beztroskie, ale dzisiaj wiesz, po co jest.
Ja nie wiem, czy ja wiem, po co jest życie.
Ale może wiesz więcej niż wtedy wiedziałaś. Czy korzystałaś więcej z życia dzisiaj, czy kiedyś?
Kiedyś korzystałam z życia zupełnie inaczej, niż korzystam z życia teraz. Wyrabiam nowe ścieżki, a to nie jest łatwe. To nie jest łatwe.
No powiedziałaś o ścieżkach. To jak korzystałaś z życia kiedyś?
No wiesz, imprezki. Lawirowanie po mieście. Jakieś tam solo wyjazdy, podróże.
Ale uśmiech masz taki szeroki. Śledzę o tych imprezkach.
No to był taki, wiesz, no nie wiem, no jakoś tak wspominam ten czas teraz z tej perspektywy, tak dosyć dziwnie jest mi wspominać ten czas, bo to był też czas dużej ilości alkoholu i to jest dla mnie mega smutne, bo teraz z kolei nie piję bardzo długo już. Jest to chyba najdłuższy mój okres abstynencji. I to jest dla mnie też bardzo ważny proces, ale również jakiś taki, no tak, jest to niezwykle dla mnie ważny proces i trudno mi to chyba... Dziwnie mi się wraca do tamtych momentów. Nie jest mi łatwo spojrzeć na dawną siebie. Jest to dla mnie wręcz bardzo trudne.
Ale bardzo trudne, bo patrzysz na to z niezrozumieniem, zagubieniem.
Nie, bo po prostu sobie myślę, że niesamowite, że ja tego wtedy nie widziałam. Że myślałam, że to, co robię, to jest normalne, że to jest okej, że wszyscy tak robią. A teraz jakby, jak widzę swoją twarz z tamtego czasu, jak widzę sposób, w jaki mówiłam, jest mi trudno na to patrzeć.
No ale po co byłaby nam dojrzałość, jeżeli wiedzielibyśmy to wszystko, kiedy jesteśmy
dokładnie.
Młodzi?
No słuchaj, oczywiście zgadzam się z tobą, co nie zmienia faktu, że jest mi trudno na to patrzeć.
Dlaczego? Nie uśmiechasz się czasami, no, patrząc na taką młodą dziewczynę, która sobie świetnie się bawiła w Warszawie i korzystała z życia? Może no, te wszystkie doświadczenia, jesteś sumą tego?
Zdecydowanie. Jakby mam świadomość tego, jak ważna jest droga, co nie oznacza, że już w pełni wykształtowałam w sobie pełne zrozumienie i jakąś taką, wiesz, totalną miłość do siebie, jakby to jest cały czas proces. Ja jestem na pewno daleka od zakończenia mojego terapeutycznego procesu, więc tam się pojawiają różne trudności. Ale tak, odkąd zostałam mamą, to rzeczywiście cały czas staram się pamiętać, że tak jak traktuję swoje dziecko, tak samo powinnam traktować siebie. I nawet wczoraj myślałam o tym, że Ola, zamknij oczy i nie uciekaj od tego obrazka, tylko zobacz w tym taką siebie bezbronną i jakąś taką potrzebującą, jak twój syn. Po prostu. I to zawsze mi pomaga.
No to jest bardzo, ale to już jest bardzo dojrzałe, to już jest dojrzałe, po prostu spojrzenie na to jako osoba dorosła, pewna tego, co sama potrzebuje i co daje, bo wydaje mi się, że to też jest ta świadomość tego, że jak pytałem ciebie o przyjaciół, to też bardzo istotne jest to, żeby wiedzieć, co dajesz i oczekiwać równie dużo, bo to jest prawdziwa przyjaźń, na tym po prostu, że tak to wygląda, że przyjaźń trochę nie ogranicza się do pewnych aspektów i gdzieś są drzwi zamknięte, jeżeli już je otworzyliście na oścież. I to jest chyba...
To jest taki... bardzo ładne, co powiedziałeś. Właśnie dawać tyle i oczekiwać tyle samo. Mhm. Zgadzam się z tobą, tak też ja mam taką filozofię, ale to jest właśnie o tyle zgubne, że jeżeli ten ktoś z różnych powodów nie daje ci, na przykład w twoim mniemaniu równie dużo, no to jeżeli ty masz te oczekiwania, to może się zrobić niebezpiecznie.
Tylko nie porównujemy, nie wiem, przyjaźni, nie masz pewnie zeszytu z przyjacielami i tak, w tym tygodniu Roman dał mi o połowę za mało. No nie masz tak, to jest po prostu pewnego rodzaju coś żyje w nas, to przepływa, przyjaźń przepływa. Mhm. I to jest jak z cierpliwością, jeżeli na coś czekasz, możesz być niecierpliwa i wkurzona, albo myśleć o czymś innym i po prostu czekać, no to aż ten czas płynie, a ty robisz coś zupełnie innego. I wydaje mi się, że tak jest też z przyjaźnią. Jeżeli wpuścimy to do siebie i zobaczmy, co to da. I to siłą rzeczy po prostu gdzieś się później klaruje. Też jest taka teoria tego, że tak jak z relacjami, zresztą pani Szymborski, cytat u ciebie w domu, trochę nawiązuje do tego, że przyjaźń i miłość to mogą być rzeczy z terminem przydatności.
Oczywiście. Oczywiście. Zawsze mnie to niezwykle smuciło.
Ale z drugiej strony daje bufor bezpieczeństwa, tak, że nie musisz płakać czasami, jeżeli coś się wyciera.
Powiem ci nawet więcej. Zauważyłam, że jeżeli się tak kurczowo trzymamy tego, co już nie ma racji bytu, to rzeczywiście możemy przegapić coś naprawdę wspaniałego i wartościowego. Jeżeli jakby nasze widzenie jest takie zawężone do tego, co powinno może już się właśnie skończyć.
Tak, i przywiązanie jest piękne. To jest bardzo piękna, sentymentalna podróż. Ale czasami nie trzeba jechać drugi raz w to samo miejsce, tylko wystarczy zobaczyć zdjęcie.
Zgadzam się z tobą. Jestem niezwykle sentymentalna. I to jest coś, co przysparza mi dużo smutku. I dużo jakiejś takiej... takiego niepotrzebnego smutku. Bo rzeczywiście naprawdę... już chciałam powiedzieć, nam się wydaje. że mi się wydaje, że wiesz, że this is it. To jest moja szansa. Albo teraz, albo nigdy. Ale to nie jest prawda. Jakby jest tyle możliwości, jest tyle ludzi na świecie, jest tyle ludzi w tym mieście, że trochę naiwne jest zamykać się do jakiejś tam, wiesz, bardzo wąziutkiej grupy.
To prawda. Jakie błędy dzisiaj popełniasz najczęściej? I jakie popełniałaś kiedyś?
Jakie dzisiaj popełniam najczęściej?
No bo są pewnie pułapki, w które wpadasz.
Tak. Dobrze, błędy. No słuchaj, przychodzą mi takie dwa do głowy. Przede wszystkim to nie jest do końca błąd, nazwijmy to ułomność komunikacji w momencie, kiedy jestem zraniona. To jest naprawdę coś, co przysparza mi bardzo wielu problemów. I to potrafi eskalować od takich najmniejszych rzeczy, później zamienić się w ogromny huragan. Kiedy przeżywam trudne emocje, jestem jak byk, który zobaczy czerwoną płachtę. Przez to bliskie mi osoby nie czują się ze mną bezpiecznie. To jest mój największy błąd.
Powinnaś im powiedzieć, żeby zdjęli te czerwone spodnie po prostu, dlatego na nich biegniesz.
Tak też mówi moja terapeutka. Dzięki, to bardzo miłe. Ale oczywiście, słuchajcie, trochę tutaj sobie żartuję teraz. Prawda jest taka, że bardzo mocno pracuję nad poszerzeniem tej przestrzeni w sobie, żeby moje trudne emocje nie wychodziły poza tę przestrzeń, żeby one były, żebym ja była bezpieczna dla bliskich mi osób. To jest bardzo trudna praca, ale nie poddaję się i nie poddam się.
No dobra, to jest, powiedziałaś, że dwie ci przychodzą.
No, a druga rzecz to jest, jak to powiedzieć, utrata cierpliwości w stosunku do mojego synka. Tak, to jest taka druga rzecz, która mi od razu przychodzi do głowy. I to są takie rzeczy, wiesz, no, nie wiem, ostatnio miałam taką sytuację, że wpadłam na świetny pomysł i poszłam z nim o 19:30 ze swojej klatki, trzy klatki dalej do ochrony odebrać paczki, które tam na mnie czekały. I on wziął też swój rowerek i później wzięliśmy te paczki. Ja miałam 3 paczki, on miał swój rowerek, on chciał iść poza bramę, chciał iść na plac zabaw, a ja chciałam iść do domu, więc z tymi 3 paczkami powiedziałam, chodź, wpiszesz kod do domofonu. On się zgodził, więc wzięłam rowerek jeszcze na siebie, wzięłam jego na ręce, miałam te 3 paczki i poszliśmy wpisywać kod i zazwyczaj on zawsze wpisuje kod i bijemy brawo, jest ekstra, ale tamtego wieczora postanowił wciskać wszystko inne poza kodem, więc zadzwonił do 50 sąsiadów, do ochrony. W ogóle zrobiła się wielka afera. Oczywiście zaczął płakać, bo w końcu ja wpisałam ten kod i jak już byliśmy, wysiedliśmy z windy na moim piętrze i trzeba było jeszcze przejść przez takie szklane drzwi oddzielające korytarz mieszkań od klatki schodowej, no to on stwierdził, że nigdzie nie idzie, że będzie teraz walił tym rowerkiem w te szklane drzwi. I to są tego typu sytuacje, które ja gdzieś tam, wiesz, które powodują, że sama to gdzieś tam nie jestem na tyle dojrzała, żeby wiedzieć, że on ma niecałe 2 lata. Nie idź z nim o 19:30 odebrać 3 paczki, bo wiadomo, że on będzie chciał iść na plac zabaw. Więc, więc to są takie sytuacje, które czasem ja sama nakręcam i później tracę cierpliwość, bo sobie myślę, no jakby wiesz, no trudno, żeby... jej nie stracić, kiedy jest tyle pańców.
Ale to nie bierze się też z dobra, z tego, że po prostu chciałaś...
Oczywiście, że ja chciałam taki, hej, chodź, no. Bierzemy paczki, wrócimy do domu, będzie fajnie, zrobimy kąpiel. Oczywiście, że tak. Natomiast na ten moment gdzieś tam no po prostu to nie jest mądre, bo on nie ma na to w ogóle możliwości, żeby wiedzieć, że idziemy odebrać paczki, to on chce jakby kontynuować dalej, bo jest po prostu mały i on nie rozumie, co to znaczy, że teraz idziemy z powrotem do domu, przecież dopiero wyszliśmy na dwór.
To jest historia o tej małej Oli, która melanżowała i świetnie się bawiła.
No. Więc teraz mocno właśnie pracuję nad tymi 2 rzeczami, żeby... No bo żeby nie tracić cierpliwości, żeby też mądrzej jakoś tak z tym moim ukochanym chłopcem spędzać ten czas, żeby na siebie za dużo nie brać, żeby mieć więcej czasu, uwagi i w ogóle przestrzeni wszystkiego dla niego, bo dla mnie ta relacja jest po prostu najważniejsza. Chcę, żebyśmy w przyszłości byli ze sobą blisko. Chcę, żeby wiedział, że no, że jestem jego osobą. No.
A jak już rozmawiamy o tych błędach, które wymieniłaś, to widzisz te 2 błędy w sobie, w retrospekcji swojego dzieciństwa? Czyli na przykład, czy one nie były powielane też w twoim domu? Że na przykład, jeżeli chodzi o brak cierpliwości, czy to, co powiedziałaś wcześniej w odniesieniu do siebie i do tego, że tam jesteś jak z emocjami, to jesteś jak byk na...
No wiesz co, to chyba jest wiedza jakby powszechnie dostępna, że zachowujemy się, jak się dziecko rodzi, to bardzo dużo rzeczy, jakby to, co które tak z nas wybija, no to są rzeczy, które znamy z dzieciństwa.
Nie mam dzieci, wolę zapytać.
To są teorie, wiesz, to jest wiedza psychologiczna.
Też nie posiadam, nie skończyłem psychologii.
Widzę, że tutaj chciałbyś się dowiedzieć, jak to było w moim domu, ale nie, ja w ogóle się nie czuję komfortowo o tym, żeby rozmawiać o moim domu i o moich rodzicach, którzy sobie będą później, wiesz, siedzieć, widzisz? I się stresować, co ja tam nagadałam. Nie, wydaje mi się, że to...
Nie, ale nawet o to nie pytam, tylko po prostu patrzę na to, że to są często rzeczy, które po prostu faktycznie odwzorowujemy. I zastanawia mnie, na ile czujesz autonomię w tych kwestiach, bo to też nie są jakieś takie rzeczy, które zdarzają się tylko tobie, to zdarza się
wielu ludziom. Nie wszyscy mają jednak odwagę o tym mówić i się do tego przyznać, co jest zrozumiałe, bo to są bardzo trudne emocje, jakby to jest trudne, kiedy krzykniesz na swoje dziecko.
To u mnie Kasia Nosowska o tym powiedziała przecież, że ona miała brać udział w kampanii Kocham, nie krzyczę, to podziękowała za udział, bo ona powiedziała, że ona krzyczy.
No, wiesz, pamiętam, jak byłam w ciąży i powiedziałam sobie, że nigdy nie podniosę głosu na moje dziecko. A później on miał 2 miesiące i krzyknęłam do niego, przestań płakać! Rozumiesz?
Ale to ty krzyknęłaś do siebie.
Oczywiście. Ja krzyknęłam do siebie, na cały świat, na swoją samotność. Ja wiem, no, krzyk w ogóle jest wołaniem o pomoc.
krzyk, agresja. To są raczej rzeczy, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę, a nie po to, żeby skrzywdzić kogoś innego poza sobą. Bardzo szybko zrozumiałem, że życie serwuje mi o wiele lepsze scenariusze niż mój umysł. Więc postanowiłem to porzucić i otworzyć się na dary losu. Były jakieś takie przekleństwa twojego życia, z których właśnie stworzyłaś dary? Że coś spotkało cię bardzo złego, ale koniec końców przekułaś to tylko i wyłącznie w swoją siłę.
Tak. Mnóstwo takich rzeczy.
Najważniejsze te rzeczy to jakie?
Aktualnie przekleństwem, które było dla mnie największym i chyba jest do tej pory, to alkohol, który był obecny podczas całego mojego życia w mojej rodzinie. I przekułam to w taki dar, że teraz jestem abstynentką i mam wrażenie, że żyję na jakiejś innej planecie. Która jest niezwykle ciekawa, mam o wiele szerszą perspektywę, o wiele więcej widzę, o wiele wyraźniej widzę, ostrzej czuję, wyraźniej słyszę swoje ciało właśnie. Bardzo dobrze czytam ludzi. Więc to jest taki numer jeden, bym powiedziała.
Ale mówisz o tym alkoholu, jakby naprawdę go było dużo. Jak dużo?
A ty pytasz teraz o mnie, tak? Nie, no ja piłam kilka razy w tygodniu. A jak były jakieś imprezki, to raczej nie potrafiłam się jakoś tak, wiesz, zatrzymać na jakiejś ilości, nie. Ale alkohol uważam, że jestem 8-9, więc wydaje mi się, że staram się powiedzieć, że nie tylko mój alkohol był dla mnie bardzo znaczącym aspektem w życiu, ale alkohol również w życiu bliskich mi osób. Alkohol, który zniszczył bardzo ważną dla mnie relację. Tak, jakiś mam taki, wiesz, obwiniam ten alkohol.
A ty ile teraz nie pijesz?
Chcesz wiedzieć dokładnie? To musiałem wziąć telefon.
Dokładnie nie.
No prawie, to będzie, no jakieś 200 dni, to nie wiem ile to jest.
Ale to już jest całkiem. No, 365 ma rok, więc już trochę ponad pół roku. To całkiem dobra ilość. A był moment, że było ciężko na początku odstawić do zera?
Niezwykle ciężko.
Naprawdę?
Niezwykle ciężko. I to był też moment, kiedy się z kimś spotykałam i miałam nadzieję, że zbuduję właśnie jakąś fajną relację. No i pech chciał, że po takim dosyć krótkim jakby czasie od poznania tego chłopaka właśnie postanowiłam zerwać z alkoholem. No i bardzo byłam striggerowana na różnych, jakby wszystko mnie triggerowało. Ta potrzeba, wiesz, jak byłam smutna, no to chciałam od razu sięgać po alkohol. Jak byłam wkurzona, jak byłam szczęśliwa, bo jakby się nie wyobrażałam sobie celebracji bez alkoholu. I to, że nie mogłam tego zrobić, powodowało bardzo dużo napięcia we mnie, frustracji. Bardzo źle sobie radziłam właśnie z osobami, które przy mnie piją. Bardzo dużo wybijało mi emocji takich, które wcześniej nie były dopuszczane do głosu, bo były właśnie przez ten alkohol tłumione.
To jakie to emocje? To już ci przerwa.
Wstyd, który wreszcie doszedł do głosu, ten cały wstyd, który się zbierał przez te wszystkie lata, on chciał wybrzmieć.
A wstyd to trudna emocja taka do poradzenia sobie z nią, jeżeli jeszcze ona tak wybijała i wreszcie dotarła do tego miejsca docelowego.
No i niewyrażona, wieloletnia Złość.
No coś konkretnego? Mhm. Ale mieliśmy o tym nie rozmawiać. Od urodzenia byłaś też bardzo samodzielna, nawet do tego stopnia przecież, że zapisałaś się na lekcję gry na pianinie w przedszkolu. Samodzielność to dar czy przekleństwo?
Wydaje mi się, że tak jak ze wszystkim może być albo darem, albo przekleństwem. Jeżeli w tej samodzielności potrafisz jednak gdzieś zrozumieć... Bo można być samodzielnym i też umieć prosić o pomoc, prawda?
Tak, ale zazwyczaj to przychodzi po tym, po bardzo ciężkich obiciach. Nie jesteś jedyna.
Więc wydaje mi się, że, samodzielne dziecko to przekleństwo. Mhm. Dla tego dziecka. Że tak, jakby to, ta samodzielność skąd się bierze, a uważam, że dzieci nie powinny być samodzielne. W takim sensie, że jeżeli są zbyt samodzielne, to widocznie muszą.
Lepiej jest nauczyć dziecka prosić o pomoc, czy nauczyć go samodzielności?
To jest takie dosyć filozoficzne pytanie. Słuchaj, no tak jak to wydaje mi się, że ten medal ma dwie strony, no nie da się inaczej, no pozastanawiajmy się nad tym, słuchaj, mm-hmm. No. Byłam samodzielna, no i później w wieku tam 34 lat nie umiałam prosić o pomoc, bo myślałam, że muszę sobie ze wszystkim poradzić. Ale z drugiej strony teraz się nauczyłam, więc wydaje mi się, że po prostu jest jak jest. Mm-hmm.
Świetna. Harari, mogę tak mówić do ciebie?
Jak?
Harari. Tak bardzo zestawię takich dwóch wielkich filozofów życia. Jest jak jest. To jest piękna rzecz. Ale zawsze stawałaś w obronie brata. On mówił wprost, że nigdy nikogo się nie bałaś. To była prawda, czy to był pozór siły, żebyś mogła siłę poczuć?
Nie. Jak ktoś dotykał, groził albo cokolwiek chciał zrobić przy moim bracie, to po prostu we mnie się włączała jakaś lwica. W sensie, proszę nie dotykać mojego malutkiego brata. On był zawsze malutki. Mm-hmm. On był nieśmiały, mm-hmm. bezbronny. Mm-hmm. No, nie można dotykać, jakby nie można krzywdzić mojego młodszego brata.
A ty jakim byłaś dzieckiem? Mówisz, że brat był zawsze mały dla ciebie w twojej optyce.
No oczywiście, że w mojej. No tak. Jakim ja byłam dzieckiem? Mm-hmm. No ja byłam właśnie takim dzieckiem, co wszystko tam załatwia.
Ale co załatwia? Narkotyki i alkohol na szkolną imprezę?
Narkotyki, alkohol na szkolną imprezę? Nie. No... wszystko, no. No wiesz, to były ciekawe czasy. Byliśmy sobie w tym Garowalinie. Mhm. Wychodziliśmy rano na podwórko, wracaliśmy o tam chyba jakieś takiej... No jak już zapadał zmierzch. Mhm. Wszystko, no to wiesz, coś trzeba było po drodze zjeść, z czegoś się napić, nie wiem. Się skaleczył, to trzeba było plaster nakleić, no takie rzeczy.
A w co najbardziej lubiłaś się bawić?
Oczywiście w podchody wchowanego. No fajne były też zabawy w sklep. Płacenie liśćmi i tam wiesz, tego typu sprawy.
Byłaś ekspedientką?
Tak, wymienialiśmy się porówno. Raz byłam ekspedientką, raz klientką. Najważniejsze to było, wiesz, obracanie tymi liśćmi. To było przyjemne, to takie liczenie.
Posiadanie zielonych już od tamtego czasu miało swoje znaczenie. Kasia Smutek powiedziała, że ona jest nieśmiała. Ona gra taką wolną osobę. To jest osoba do odkrycia, to osoba, którą odkrywasz pomalutku. Są rzeczy, których ty sama w sobie nie widziałaś, a dopiero czas pozwolił ci się dowiedzieć tego o sobie?
Przepraszam, Kasia Smutek powiedziała to o mnie czy o sobie?
O tobie.
O mnie? Mm-hmm. Gdzie?
Powiedziała tak.
Ale że ty dzwoniłeś do niej? Czyli proszę, bo ja, to, a możesz jeszcze raz przeczytać?
Ona jest nieśmiała, ona gra tylko taką wolną osobę. To jest osoba do odkrycia, którą odkrywasz pomalutku.
Boże. Nie no, strasznie mi miło.
Tak delikatnie, paluszkiem po brzuszku.
To jest absolutnie prawda. Mhm. Tak, dlatego jak ci powiedziałam, że nie umiem podrywać, to właśnie dlatego, że ja gram taką otwartą osobę, a ja w ogóle taka nie jestem, ja jestem nieśmiała i ludzie w to w ogóle nie wierzą.
Uwierzyłbym od razu.
Tak? No to ty.
Odpalając nagrywanie.
No to widzisz ty w to wierzysz, a niektórzy nie wierzą i rozumiem to, bo rzeczywiście gram tę swoją rolę takiej i to się jakoś samo włącza, ja teraz staram się na to uważać, bo mnie już to męczy, ale to jest tak jakby tak przylepione do mnie. I dużo osób się tego boi, tej mojej otwartości, znaczy tego pozoru, który ja stwarzam. Ale tak, rzeczywiście, ja jestem osobą do odkrycia. Tak.
A ty sama w sobie coś cały czas odkrywasz?
Oczywiście. Nawet teraz jestem w bardzo mocnym procesie. I pomyślałam sobie o tym, że naprawdę powinnam już przestać mówić, ja nigdy bym tego albo tamtego, bo za każdym razem jak to robię, to życie nie dalej jak kilka tygodni rzuca mi takie wyzwanie pod nogi. Dokładnie to, co ja powiedziałam, że ja nigdy, to ja nagle tak. I nagle ja muszę spojrzeć na siebie, oceniającą tych wszystkich ludzi, którzy to robili coś, co ja bym nigdy.
Okej. A co odkryła w tobie muzyka?
Chyba to, że mam ogromną potrzebę wyrażania swoich emocji, tego, co się we mnie dzieje. Nie tylko emocji, ale jakichś tam też, nie wiem, spostrzeżeń poprzez sztukę, że to jest dla mnie świetny kanał na wyrażanie siebie.
Ale to jest może coś takiego, gdzie czujesz się bezpieczna przez wyrażanie siebie w formie artystycznej.
No w formie artystycznej również, tak, no pewnie tak, bo jednak plus to jest taki język, język sztuki wydaje mi się takim językiem, który jest bardzo plastyczny, czyli w takim rozumieniu, że każdy ten język rozumie trochę inaczej i może spojrzeć na to, co ty tworzysz przez swoje doświadczenia, co już powoduje, że to dzieło jest czymś trochę innym dla jednej osoby i dla drugiej. Może być czymś zupełnie innym.
I to też może być twoje dużo bardziej
dokładnie
niż bycie aktorką.
Dokładnie i za to kocham sztukę. To jest coś fascynującego. To sztuka się mieni jak diament.
Tak. To tak. Bo nie słyszałem nigdy tego, ale to jest bardzo, bardzo dobre i precyzyjne określenie. Jeżeli chodzi o to. I wydaje mi się, że nawet chyba właśnie Maciej Musiałowski u mnie o tym opowiadał, że jednak w śpiewaniu jest więcej jego samego niż wtedy, kiedy odgrywa rolę, którą napisał ktoś inny. Wiadomo, że on grają w swój sposób, ale jednak kiedy piszesz tekst i zaczynasz to śpiewać, to śpiewasz dokładnie tak, jak podpowiada ci serce.
Plus jest melodia, a melodia jest czymś, co... No, rozwibrowuje to wszystko tam w środku. Serce.
I nagrasz płytę.
Bardzo bym chciała, ale ponoć nie można mówić, już chyba jej nie nagram, bo gdzieś przeczytałam dzisiaj rano, jak scrollowałam sobie, to przeczytałam, że nie mów nikomu o swoich planach, dopóki ich nie zrealizujesz. Więc ja już tak mówię o tym i pewnie tego nie zrobię. Ale jeżeli bym tego nie zrobiła, to byłaby to wielka moja porażka. Marzę o tym, żeby nagrać płytę. Ale ja nie wiem, czy ja muszę się skontaktować na razie ze swoim głosem, bo ja 15 lat nie śpiewałam. Ale tak sobie teraz pomyślałam, że to byłam, że czuję, że to jest taka prawdziwa, taka wymarzona ścieżka mojej duszy, którą ja postanowiłam zmienić właściwie z dnia na dzień, bo ktoś mi powiedział, że może bym zdawała do Akademii Teatralnej, jakoś tak to łyknęłam po prostu.
Pani Katarzyna Winiarska.
Tak, którą kocham i pozdrawiam i jest i jakby w ogóle jest cudowna w Akademii Teatralnej poznałam mnóstwo fantastycznych osób, natomiast powiem ci szczerze, że naprawdę tak patrzę teraz na to aktorstwo i przede wszystkim strasznie mi przeszkadza wymiar godzin pracy. W sensie, że plan trwa 12 godzin. Czekaj, plan trwa 11 chyba godzin. No ale plus charakteryzacja, jakby jesteś zabukowany od 7 do 19. Jeżeli wiesz, masz cały dzień, nie? Plus dojazd, no to nie macie 13 godzin w domu. Kurde, to jest dla mnie too much. Jak się robi projekt, nie wiem, jakoś... Robiliśmy ten film z Kasią Smutniak, ona powiedziała, ja nie wiem, jak wy tutaj dajecie radę w tej Polsce. My we Włoszech to się pracuje 8 godzin na planie, czy tam 7. I później ja zaczęłam szukać, czytać i się okazuje, że Polska jest jednym z ostatnich krajów, który właśnie tak plan zdjęciowy tyle trwa. I sobie myślałam, kurde, no nic nie załatwisz, jak robisz, jak jeszcze wiesz, robisz jakiś, nie wiem, film, później robisz jeszcze coś, no to tak naprawdę nie masz nawet kiedy załatwić takich podstawowych rzeczy.
A miałaś kiedyś parcie na to, żeby robić wielką karierę, żeby osiągnąć wszystko?
Miałam, oczywiście. No, na początku swojej drogi miałam taką takie parcie na to, że ja muszę po prostu osiągnąć wielki sukces, bo tylko to będzie miarą mnie. Mhm. Jeżeli ja tego sukcesu nie osiągnę, to znaczy, że jestem nic nie warta. A teraz widzisz, a teraz siedzę tu i się zastanawiam, czy chcę to dalej robić, nie? Jakby wchodzenie w rolę w momencie, kiedy jest fajny scenariusz, jest super. To jest mega fascynujący proces. Mhm. No ale musi być fajny scenariusz, świetny scenariusz, muszą być fajni ludzie, wszyscy, nie tylko jakby ekipa aktorska, ale też producent musi być spoko, jakby to musi być jakieś takie, wiesz, kompatybilne z tobą, żeby, dla mnie to musi być kompatybilne ze mną, żeby to mi sprawiało satysfakcję. To jest bardzo dużo czynników. Mam wrażenie, może się mylę, bo nie mam o tym zielonego pojęcia, ale mam wrażenie, że tak praktycznie nie mam o tym pojęcia, jak to wygląda, ale mam wrażenie, że w muzyce jednak jest jakaś taka większa wolność wyrażania siebie i jednak to ty tworzysz ten produkt, a nie ty jesteś narzędziem.
To już chyba zależy od momentu kariery, w którym jesteś, bo jeżeli zaczynasz od zera...
No tak, w ogóle, debiutantom w ogóle jest ciężko, niezależnie od tego, czy mówimy o branży muzycznej, czy filmowej, czy jakiejkolwiek, mam wrażenie, że początki są zawsze bardzo trudne.
Właśnie, a kiedy zgasło to, że stwierdziłaś sobie, że ja już nie muszę robić takiej dużej kariery? Że wygaszałaś w sobie takie pragnienie tego, żeby być największą polską aktorką?
Jak zaczął się taki pik w mojej drodze zawodowej, czyli tam Ameryka Express, Podatek od miłości, wywiady jakieś takie bardzo, bardzo... Dobra, powiem wprost. Kuba Wojewódzki. I tak wszędzie mnie zaczęło być dużo, zaczęło mi przybywać bardzo dużo followersów, wszyscy chcieli robić ze mną wywiady i jakieś sesje zdjęciowe i wtedy poczułam, że this is it? Jakby w sensie, że nagle czułam, że nie, że to this is it, tylko że tak nagle czułam, że to wcale nie daje mi tego, co myślałam, że mi da. Czyli ja myślałam, że tam, wiesz, że tam czeka szczęście.
Okej.
Okay. Że tam
czyli
czeka
czyli, że to jest na tej
meta,
zasadzie.
Meta, że tam jest meta.
Amfetamina.
Jest! No i się okazało, że nie ma mety, nigdzie nie ma mety. Nie, że nie możesz być wszędzie, bo ty masz jakąś pulę swojej energii, że ty nie ze wszystkimi się zgadzasz, że ty nie wszędzie chcesz być, że ty nie wszystko chcesz robić, bo tu ci jest niekomfortowo, tutaj się czujesz okropnie, tutaj ci nie dają dokończyć zdania, a później w sumie zwala się do ciebie na profil masa jakichś osób, które po prostu mają ochotę zwalić jakieś swoje frustracje i w sumie im większy zasięg, jakby im szerzej ty występujesz, wiesz, w przestrzeni publicznej, tym też jakby coraz więcej jest wszystkiego. I teraz pytanie, czy ja mam miejsce w ogóle na więcej? Może ja nie mam miejsca na więcej. Może ja nie chcę mieć miejsca na więcej. A może ja chcę robić tylko małe, jakieś niezależne projekty? Bo okazuje się, że ta wielka kariera, to w ogóle mi się wydawało, że to jest coś zupełnie innego. I że to w ogóle nie były moje marzenia, że przecież ja w ogóle mam inne marzenia?
To kogo to były marzenia?
To była jakaś obietnica, wiesz? Wydaje mi się, że po prostu, wiesz, jesteś dzieciakiem, oglądasz sobie te wszystkie wspaniałe obrazki z jakichś niezwykłych miejsc, czy luksusy jakieś, nie wiem, domy, samochody, nie wiem, no pieniądze, dają ci tyle możliwości, dają ci taką wolność. No przecież jak można być nieszczęśliwym, kiedy ma się wszystko? No wydaje mi się, że to był jakiś taki, że to była jakaś taka bańka, która się utworzyła no po prostu na podwórku. Kiedy nie miałam złotówki, żeby pójść po oranżadę ptyś w szklanej, zielonej butelce.
No tak, wtedy marzenia mają duży apetyt. I wydaje się, że można je zajeść. Ale jednak koniec końców to zupełnie coś innego, ale do tego potrzeba wiedzy dorosłego człowieka i wydaje mi się, że sukcesu na koniec. Bo ten sukces może się okazać, że jest połową drogi. Bo bez tego sukcesu nadal byś myślała, że sukces jest rozwiązaniem.
Zdecydowanie, oczywiście, że tak. Oczywiście, dlatego tutaj dochodzi kolejna rzecz, której się teraz, z którą się teraz bardzo zaprzyjaźniam. To jest pokora.
Oj, trudna przyjaźń. Mhm. Jak ci idzie?
No sam powiedziałeś, jest to trudna przyjaźń.
Chropowata.
Kiedyś byłam taką dziewczyną, która, jak sam zauważyłeś i Kasia Smutniak, wow, co za w ogóle obserwatorka, no wielki szacun dla niej za te obserwacje wnikliwe. Wiesz, uważała, że jej się wszystko należy, że jestem taka bezbłędna, że... I zakrywałam jakieś takie wszystkie swoje porażki, zakrywałam tym, że przecież to nie ja, to ktoś. Mhm. A teraz chcę widzieć siebie taką, jaka jestem. Ja spierdoliłam w życiu wiele rzeczy. I zawodowo też zachowałam się wiele razy bardzo niefajnie. I tutaj teraz właśnie siedzi obok mnie pokora. Także no.
Co spierdoliłaś?
Oczywiście wiadomo, to jest droga, na. Mm-hmm,
tak. Pierdu zostawmy. Przeklejemy to w początku rozmowy.
Nie byłam gotowa na wiele rzeczy, które przyszło wtedy. Mm-hmm. I zamiast... nie miałam takiej dojrzałości wtedy w sobie, żeby zwrócić się do odpowiednich osób po jakąś taką, wiesz, nie zadbałam o siebie w tym. Powinnam się zwrócić do terapeuty, mm-hmm. dobrego terapeutki ewentualnie. Mm-hmm. A ja wtedy właśnie starałam się to wszystko właśnie zagłuszyć. Mm-hmm. I przez to robiłam głupie rzeczy. Tfu, nie głupie, tylko takie... zabrakło mi trochę klasy, jakiejś takiego, wiesz, no właśnie tej pokory. Obwiniałam wielu ludzi z branży za pewne rzeczy. Szukałam winy po drugiej stronie, a tak naprawdę można było to inaczej rozegrać.
A bardzo upraszczając, bardzo, bardzo.
No.
Można to skrócić do sformułowania, odjebało ci?
Czekaj, myślę. Tak.
Jaka szczęśliwa. Tak, pozbyłam się tego właśnie.
Tak.
A studia nie nauczyły cię pokory? Powiedziałeś, że one rozbudziły studia? Dużo niepewności, spowodowały się, że stałaś się zalękniona, obserwowałaś tam przemoc psychiczną. Mhm. Powiedziałaś wprost, że byliście stresowani, by nakarmić ego ludzi, którzy często nie mieli żadnych osiągnięć.
Mhm. Tak było. Natomiast były też wspaniałe momenty. Absolutnie bez dwóch zdań, ale po szkole byłam rzeczywiście przelękniona, wszystkiego się bałam, wiesz, byłam taką grzeczną dziewczynką, która chce wszystkich zadowolić. Jak sobie teraz o tym pomyślę, to czuję, jakie mam zmęczone ciało, w sensie z tamtego okresu, mhm. naprawdę, tak wiesz, jakby cały czas chcesz być taki, masakra. Natomiast później, wiesz, no już jednak ja nie osiągnęłam sukcesu, będąc jeszcze w szkole, mm-hmm. mi to jednak zajęło trochę czasu, więc też Instagram jest taką przestrzenią, w której ja dostaję bardzo dużo komplementów, mm-hmm. i w tamtym czasie, kiedy właśnie był ten pik i udało mi się zrobić parę fajnych rzeczy, które miały ogromny zasięg, no to mi odjebało. No to ja się czułam jak królowa świata. Co później się zresztą skończyło usunięciem tego konta i jakimś takim delikatnym załamaniem nerwowym. I dobrze. I zaraz potem zaszłam w ciążę. I potem się zaczęły 2 lata bardzo ostrej, mocnej ciemnej podróży w głąb siebie. Mm-hmm. Więc to tak w skrócie.
No nie, dobrze, ale wiesz co, ten akurat wątek usunięcia tego konta na Instagramie to jest bardzo ciekawy wątek, który nigdy nie został tak w rzeczywistości dobrze przegadany. Bo...
No, dlatego, że ja nie chciałam go dobrze przegadywać, bo nie chcę mi się po prostu podawać przykład.
No zobacz, bo ty powiedziałaś tam, że nie wytrzymałaś ciśnienia przez to, co pisało się o tobie w mediach plotkarskich. Powiedziałaś, że to cię przerosło, że to było za dużo, że to cię dojeżdżało i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak. To gdzie był ten punkt wyjścia i jak musiało to być z tobą źle, że chcesz zniknąć? Bo ja uważam, że to nie chodziło o usunięcie konta, ty chciałaś zniknąć.
To było tak, że... A to jest w ogóle jakiś jakkolwiek interesujący temat?
No jasne, że tak.
Tak?
No bo to pokazuje prawdę o tym. No wiesz co, dużo ludzi nie wie, czym jest życie popularnej osoby. Mhm. Ty powiedziałaś sama, że ty wierzyłaś w rzeczy, które się zaczynałaś wierzyć w rzeczy, które się o tobie pisało. To jest bardzo ciekawy wątek, bo dużo ludzi myśli, że bierze się popularność i bierze się to ciepełko, światełek, kamer, wywiadów u Kuby Wojewódzkiego i
prawda
tak dalej.
Prawda jest taka, że wszystkiego zaczęło się robić coraz więcej i więcej i więcej i więcej bodźców, wiadomości. Te wiadomości były przez to, że ja, że odbiorcy traktują mnie jako osobę niezwykle szczerą, jakąś taką, tak jak ja to często słyszę, dlatego to mówię, że jestem taką osobą, którą jakby, że się mam takie poczucie, jakbym cię znała od zawsze, albo że jesteś mi taka bliska. Mhm. I to od razu łamie jakąś taką barierę i ja też dostawałam bardzo dużo takich intymnych wiadomości, że dziewczyny się dzieliły ze mną swoimi historiami, które, wiesz, one miały ładunek ciężki. To też taki aspekt. To mnie zaczęło bardzo, bardzo przerastać. Ja nie miałam, ja powinnam gdzieś tam postawić jakąś tam granicę. To zaczęło mnie jakoś tak, wiesz, tak jakoś przytłaczać, ale główną sprawą było to, że od swojej ówczesnej agentki usłyszałam, że po prostu producentka serialu, w którym miałam grać główną rolę, powiedziała, że martwi ją to, co pisze o mnie Pudelek. A Pudelek pisze o mnie na podstawie tego, co ja zamieszczam na Instagramie. Czy ja jestem lesbijką, czy nie? Mhm. Że dlaczego ja chciałam włosy? I stwierdziłam, kurde, jeżeli... Że w ogóle rzeczywiście, że ja może jakoś, że ja może nie umiem w tego Instagrama, że jakby po prostu daję tę pożywkę, wiesz, dla tych wszystkich plotkarskich portali, że to że może nie umiem o siebie w tym zadbać, że może lepiej to usunąć, żeby po prostu nie, no bo czy to jest dla mnie dobre w tym momencie, kiedy ja nie mam na to wyporności żadnej, kiedy mnie to tak bardzo dotyka i może rzeczywiście, skoro taki Pudelek pisze o mnie takie rzeczy, że ja to, tamto i siamto, to wszyscy w to uwierzą. To oni uwierzą, że jestem taka właśnie. Mm-hmm. To może już lepiej, żeby nikt na to nie patrzył, żeby na mnie nie patrzył, żeby mnie nie było w tej przestrzeni. Bo sama nie wiem, co o tym myśleć. I w ogóle byłam zła na to, że ten biznes rządzi się takimi prawami, więc ja się obrażam i ja znikam.
A nie masz, że to znaczy, nie masz wrażenia, że to jest biznes rządzi się bezprawiem? Bo nie, prawami to jest tak, jakby były pewnego rodzaju zasady.
No tak, tak. Nie wiem, wiesz, co jest... To zależy, to też zależy od... Właśnie, to zależy, gdzie się wchodzi. Bo wiesz, zrobiłam parę takich filmów, w których, podczas których atmosfera była wymarzona. To był czas... który nakarmił moją duszę i to był dla mnie to były dla mnie projekty, które ja wyobrażałam sobie, że ja będę robić tylko i wyłącznie właśnie tak, że ja tak będę pracować, a później wchodziłam w różne takie rzeczy, które były w ogóle przeciwieństwem tego. No i to jest mój błąd, że ja sobie nie potrafiłam, że ja to nie jest błąd, ja wtedy byłam niedojrzała, żeby wiedzieć, że ja pewnych rzeczy nie chcę robić. Ja już teraz wiem, że ja pewnych rzeczy nie chcę robić.
Mm-hmm. I co to za rzeczy?
No to są na przykład seriale, w których po prostu robisz 15 scen dziennie. I naprawdę masz po prostu jedną przerwę, która trwa godzinę i podczas tej przerwy po prostu musisz się wysikać za pół dnia, zjeść, mm-hmm. nie wiem, pozałatwiać sprawy jakieś przez telefon, których nie masz czasu załatwić, bo pracujesz od 6 rano do 18:30 albo dłużej, jeżeli są nadgodziny. No takich rzeczy nie chcę robić. I tym bardziej, jeżeli scenariusz jest czymś, co w ogóle ze mną nie gra.
Mm-hmm. No dobrze, ale teraz jeszcze wracając do tego momentu, kiedy usuwasz Instagram, bo to wydaje się, że to było mniej więcej takie bliskie tego, że to mógł być najlepszy czas zawodowo, a z drugiej strony najgorszy czas, jeżeli chodzi o to, co się działo w twojej głowie.
Dokładnie tak było. Dokładnie tak było. W sensie ja byłam wtedy w bardzo złym miejscu w swojej głowie, bo właśnie to wszystko, co na mnie spadło, ja na to nie byłam gotowa, ja nie miałam wtedy takiego ugruntowania w sobie. Mm-hmm. Ja nie miałam w ogóle takiego nie byłam uziemiona w ogóle, wiesz, nie byłam skontaktowana z rzeczywistością taką obiektywną. Taką, wiesz, brakło mi takiej dojrzałości, to na pewno. Plus to był czas, to był najintensywniejszy czas, jeżeli chodzi o imprezowanie. Więc do tego dochodziły jeszcze wszelkie jakby szkody czynione przez imprezowanie. Mhm.
A byli bliscy ci ludzie, którzy mówili, Ola, zwolnij.
Byli bliscy ludzie, którzy ze mną imprezowali. Ja wtedy byłam blisko z moim teamem od imprez.
Ktoś z tamtego teamu przetrwał do dzisiaj?
Tak, wszyscy mają się świetnie. No to był intensywny czas.
Intensywny wydaje mi się, że jest teraz. Wtedy to był czas z innym słowem zbieżny raczej. A aktorstwo cię rozczarowało? Bo można powiedzieć, że spełniłaś wiele marzeń w aktorstwie. Osiągnęłaś pik, który myślałaś, że będzie szczęściem.
Nie rozczarowało mnie aktorstwo. Miałam szczęście naprawdę wziąć udział w świetnych projektach. Ostatnim chociażby moim filmowym dziele, czyli Noc w przedszkolu. Mm-hmm. No cudowne spotkanie na wielu poziomach. Nieznajomi, przecież spełnienie marzeń. Kurczę, dla takiej dziewczyny jak ja zagrać z taką obsadą?
Dlaczego od razu u mnie, bo to brzmi jak umniejszenie dla takiej dziewczyny
Nie, no
ja.
Dla takiej dziewczyny jak ja, czyli takiej, która, wiesz, no nie ma takich jeszcze... Nie jestem taką postacią jak zawodowo, jak Maja Ostaszewska, czy Kasia Smutniak. To było jakieś takie, to było dla mnie ogromne wyróżnienie. I to jednocześnie było wyróżnienie, a też ja wiedziałam, że ja zasługuję na to, żeby tu być. Bo to nie jest tak, że wiesz, że ja sobie umniejszam. Ja uważam, że jestem bardzo utalentowaną aktorką. Tylko niepotrzebnie czasem godzę się na pewne rzeczy, w których no, nie mam możliwości nie dość, że pokazania swoich umiejętności, to jeszcze sama siebie wkładam w jakąś szufladę. Niepotrzebnie to robię. Nie zamierzam więcej. Podatek od miłości. Świetny film.
Mhm. Podatek od miłości, okej, bo teraz jeszcze jest ten Netflixowy, który ma z tym reżyserem, Jezus, jak on się nazywał. Coś miało być takiego, nie?
Nie wiem.
A ja wiem.
Więc aktorstwo mnie absolutnie nie rozczarowało. Aktorstwo jest wspaniałe. Chciałabym tylko, żeby warunki pracy się trochę zmieniły. To jest takie moje życzeniowe myślenie, żeby plan nie trwał tak długo. Ja wiem, że to się nie wydarzy przez najbliższe lata. Wiem to, ale chciałabym.
Marzenia to ważna rzecz. To jeżeli aktorstwo cię nie rozczarowało, to może chociaż show biznes.
Mm-hmm. No, dziwne miejsce. Bardzo dziwne. Dziwne miejsce.
A jeżeli show biznes miałby być pokojem, to co by w nim było?
Wszystko.
Co to znaczy wszystko?
No wszystko. Wszystko. Wiesz, to co najbardziej mnie uderzyło takiego w show biznesie, to czasem po prostu, no nie wiem, rozmawiasz z kimś i... Nie wiem, nie chcę rzucać takich, ale to jest, czasem to są bardzo dziwne, intensywne spotkania z jakimiś... No dzieje się.
No co się dzieje? Ja nie mam pojęcia.
To jest pokój, w którym jest bardzo dużo intensywnych zranień i one są przykrywane pudrem, czerwoną szminką, cekinami i niestety tego się nie da zakryć. I ta dziwna kombinacja tworzy taki twór, jak w gabinecie krzywych zwierciadeł i twoje ciało to czuje i nie za bardzo wie, co ma z tym zrobić. Tak czuję show biznes.
To chyba właściwa metafora do tego, żeby właśnie trochę zwizualizować ludziom, którzy w nim nie są, jak to może wyglądać, bo ten zawód może być najpiękniejszym, który możesz uprawiać, ale jesteś w pewnego rodzaju środowisku i bez przynależności do tego środowiska jest naprawdę bardzo ciężko i wydaje mi się, że każdy tę drogę przechodzi, że dopiero możesz się odciąć od tego środowiska z pewnego rodzaju pozycją. Ale żeby wypracować tę pozycję, to jest tak trochę, że musisz przejść przez bagna do pewnego rodzaju wyspy.
Dokładnie. Tak.
I gdzieś ta droga zazwyczaj po prostu jest u każdego, że trzeba w nią wyruszyć, żeby właśnie móc stać się takiego swojego rodzaju wyspą i móc się od tego wszystkiego uwolnić. Ostatnio nazwałaś się królową wszystkiego, więc również królową dram. Jest temat, na który głos zabrałaś i żałujesz?
Oczywiście.
Jaki?
Wywiad Marcina Hakiela.
Świetna rzecz, zapisałem sobie to.
W ogóle to jest totalnie głupia historia, bo wiesz dlaczego, wiesz co się wtedy... Ja nie wierzę, że o to mówię. Jezus. O, Jesus, dobra. Słuchaj, co mnie to kurwa obchodzi? Po pierwsze. Po drugie, prawda na ten temat jest taka. Wracałam z wakacji. Z moim synem, który miał 5 miesięcy, mieliśmy kurwa 3 przesiadki. Byłam również z jego tatą, który jest taką osobą bardzo introwertyczną i lotniska go, to jest dla niego totalnie too much, więc miałam wrażenie, że wszystko jest na mojej głowie. I w którymś momencie powiedziałam, dobra, idę do łazienki, bo coś tam, idę umyć ręce. Musiałam trochę ochłonąć, no i odpalam Instagram, no i patrzę, Hakiel, który... Jezu, przepraszam. Marcin... który właśnie udziela wywiadu na temat Kasi Cichopek. I sobie myślę, kolejny! I po prostu jazda, wiesz, odpalam i piszę tam, wstukuję te, i wrzucam, nie? Serio, stara? Serio, stara? Tak kanalizujesz swoje emocje? Wrzucasz jakiś komentarz na temat typa, którego nie znasz. Nie wiesz nawet, co tam się wydarzyło. Bo, tak jak ci wspomniałam, naprawdę nie czytam tych portali. Przestałam to robić kilka lat temu i się tego trzymam. I ty po prostu się wypowiedz. Jezus Maria. Masakra. Bardzo tego żałuję.
Ale chciałabyś przeprosić pana Hakiela?
No, kurczę, panie Hakielu, przepraszam.
Wybacz.
Nie, no słuchajcie, no wszyscy, jakby, przecież ja nie jestem jedyną osobą, która tak kanalizuje swoje emocje, no. Wszyscy czasem po prostu wylewamy swoją złość na... Ola, przestań mówić o wszystkich, mów o sobie. Wydaje mi się, że wiesz, jak to czasem jest.
Nie mam pojęcia, nigdy tak nie zrobiłem.
Naprawdę?
Serio. Nigdy w życiu czegoś nie skomentowałem.
Ale dobra, nie skomentowałem, ale w życiu ci się nie zdarzyło, że coś ci striggerowało i przelałeś te...
Serio.
Czyli nie wszyscy tak mają.
Ola.
O, niedobrze. Wow. A ile ty masz lat?
31.
A jaki jesteś za zodiaku?
Byk.
O.
Wiem, że jesteś bykiem. Zacytuję cię.
Jejku, widzisz, czyli widzisz, ty jesteś takim porządnym facetem.
Lubię jeść, lubię leżeć, lubię uprawiać seks i pić wino. To o tobie.
No.
Bez wina już, albo wino bezalkoholowe.
Nie, już te bezalkoholowe mnie w ogóle nie interesują, to jest jakieś takie dziwne.
Szkoda kalorii.
Dokładnie, to ja już wolę Mio bananowe wypić właśnie, albo kombucha.
Widzisz, więc jesteśmy tym samym znakiem z zodiaku.
No, no to jak zrobić, żeby to dlaczego jesteś taki poczciwy?
Znaczy nie poczciwy, po prostu mam to gdzieś. Mam to gdzieś, izoluję się od siebie. Znaczy, to nie ma wpływu na mnie, to kompletnie mnie to nie interesuje.
Czyli jesteś taki ustatkowany emocjonalnie.
Tak, bardzo.
No właśnie. Dlaczego?
Dla samego siebie chociażby.
Ale to wypracowałeś sobie, czy się taki urodziłeś?
Wypracowałem.
Wypracowałeś.
Wypracowałem. Ale to też wynikało z tego, że ja się zamykałem, nie komunikowałem się i jak zacząłem pisać, to pisałem o tym wszystkim, co mi się działo w głowie.
Okej.
I jak to zobaczyłem, to czasami było mi wstyd. I wtedy zrozumiałem, że reagowanie od razu.
I dlatego to jest piękne, że wszyscy jesteśmy bardzo podobni, ale też się różnimy i właśnie możemy się nawzajem inspirować i od siebie uczyć. Ja właśnie jestem taka, że jestem bardzo kompulsywna i zresztą już ci powiedziałam, że to mi bardzo utrudnia życie. I to jest dla mnie priorytet, żeby tą właśnie przestrzeń w sobie powiększyć, żeby takie rzeczy nie miały miejsca, bo to nie jest fajne po prostu. A już wiele osób bardzo mądrych radziło mi prowadzenie pamiętnika. I że po prostu bierzesz długopis i jedziesz.
Ja prowadzę codziennie taki dziennik, polecam.
Właśnie, muszę to wreszcie zrobić. Natomiast słuchaj, taka jestem. Taka jestem
Ale to znaczy, że kopiesz poniżej pasa, jak się kłócisz.
Poczekaj, powolutku. Powolutku. Od kilku tygodni słuchaj, przede wszystkim wróć. Co? Przepraszam, możesz jeszcze raz?
Czy kopiesz poniżej pasa, jak się kłócisz?
Jak się kłócę. Czy kopanie poniżej pasa to jest wyciąganie jakiejś rzeczy? Nie, bo teraz od niedawna...
Nie masz komu co wyciągać.
od niedawna wydaje mi się, że jakoś potrafię się komunikować i mówić to, co mnie boli. A jeżeli mam taki trudny moment, to ja nie kopię poniżej pasa, tylko to, co robię, to co już wspomniałam. Kompletnie się zamykam i odchodzę.
Powiedziałeś, że nie ma tematów, na które nie można się publicznie wypowiadać. I zastanawiało mnie, czy patrzysz na to symetrycznie, kiedy pan Bosak albo pan Mensen mówią publicznie, że aborcja jest zła, albo że dzieci z próbówek, że in vitro to dzieci z próbówek. Potrafisz zmieścić przestrzeń publiczną dla każdego?
Słuchaj, tak to wygląda chyba, nie? No jakby...
Nie, tak nie wygląda. Pan Mensen chociażby miał zakaz w TVN-ie występowania. Dopiero całkiem niedawno ten zakaz został zdjęty. Więc zastanawiam po prostu, czy ty widzisz to, że każdy powinien mieć prawo głosu, albo czy prawo głosu powinno występować do pewnego momentu?
No ja bym bardzo chciała, żeby... To jest trudne pytanie. Bardzo trudne. Bardzo trudne.
Wreszcie jakieś trudne.
No, bardzo trudne pytanie. Nie zastanawiałam się nad tym nigdy i tym bardziej jest mi trudno, że jakby nie za bardzo się zastanawiam w ogóle w życiu nad takimi kwestiami, Od takich kwestii to ja mam taką moją bardzo dobrą koleżankę, która jest mądra w takich kwestiach. Na Instagramie ona się nazywa Nomad Mam. I ona jest dla mnie autorytetem w tego typu kwestiach. Za każdym razem, kiedy ja się emocjonuję i nie wiem, jak sobie z tym poradzić, to do niej dzwonię. I bardzo ją... Nomad Mam. Pytałaś mnie w tych pytaniach szybkich takich, kogo uważam za bardzo mądrego. Olga Legosz jest dla mnie osobą, która jest dla mnie niezwykle mądra. Jest dla mnie bardzo wielkim autorytetem. I mam ogromne szczęście, że jest moją koleżanką.
Jak świetnie, świetna zmiana tematu.
Ale szczerze ci mówię, są pewne rzeczy, na które w tym momencie nie potrafię ci udzielić odpowiedzi na to pytanie. Po prostu. I daję sobie też na to przyzwolenie. Chciałabym być mądrzejsza, albo chciałabym być w tym momencie, mieć na sobie taki bagaż wiedzy, jak właśnie Olga, ale nie wiem, jaka powinna być przestrzeń publiczna, czy ktoś jakby... Teraz jakby każdy ma przestrzeń do tego, żeby być w przestrzeni publicznej. Każdy ma do tego narzędzie, więc jak możesz na to wpłynąć? Oczywiście, że jakby telewizja, widzisz, co się dzieje. No, tu się dzieje tak, tam się dzieje zupełnie inaczej. I don't know.
Nie wiadomo, co jest prawdą. Dobrze, ale przejdźmy do takiego bardzo interesującego fragmentu twojego życia. Jak przeżywasz rozstania?
Fatalnie. 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 Jak rozstałam się z pierwszym chłopakiem, to nie byłam w stanie się zakochać przez następnych 5 lat. Później... No, następnego to szybko przebolałam, bo nadużywała alkoholu i dopuścił się rękoczynów, więc to było dosyć easy odciąć go emocjonalnie. Później taka moja wielka miłość, stosunkowo kilka lat temu taki chłopak, który jak mnie zostawił właśnie przez to, że był zazdrosny o mój zawód, o mój sukces.
Mm-hmm. W glamour o nim mówiłaś.
O właśnie. To był, to, no to leżałam w łóżku, zajadałam na przemian z imprezowaniem. To zapoczątkowało w ogóle mój okres imprezowania. Mhm. I od tego się zaczęło, od tego rozstania. To rozstanie mnie kompletnie, to mnie zdruzgotało. To była, ja go tak kochałam. Ja byłam przekonana, że my będziemy ze sobą do końca życia. I to był dla mnie szok, że on jest w stanie ze mnie zrezygnować. Przez to, że jest zazdrosny o jakiś, kurwa, mój zawód, rozumiesz? O to, że ja mam takie zadanie aktorskie, żeby pocałować kogoś w scenie. Mm-hmm. To było dla mnie niepojęte, że on nie wierzy w prawdziwość mojego uczucia. To było dla mnie niepojęte. I wiesz, ja mu starałam się udowodnić i pokazać, że nie ma absolutnie czego się bać. No i to było straszne. Ja już byłam wykończona tym wszystkim. Mhm. No i jak on mnie zostawił, no to ja sięgnęłam jakiegoś dna. Strasznie dużo jadłam cukru, wiesz, to takie wszystkie takie kompulsywne rzeczy. Zaczęłam właśnie imprezować. Zaczęłam być taka ostra. Mhm. W byciu. Taka, wiesz, że nikt mi teraz nie podskoczy, bo ja już się, kurwa, nie dam zranić.
A ile miałeś lat? Mniej więcej?
27, 8. Mhm. Jakoś tak. Jak zerwaliśmy ze sobą, więc mhm. już te wszystkie następne kolejne lata były właśnie tą taką podróżą. Zrobił się ze mnie taki dziwny twór właśnie, który... No, byłam taka właśnie hej do przodu. Tylko, że to była ta maska, którą sobie taką wymyśliłam. No i to było okropne. I po nim właściwie nie miałam żadnego związku takiego sensownego. Nawet żadnych romansów. No.
No ale pan z Finlandii jeszcze.
Tak, tak. No to rozstanie było, no wiesz, no to rozstanie było, jakby to jest zupełnie inna kategoria, bo to było rozstanie, wiesz, już o nim opowiadałam, w połogu mhm. i to był niezwykły czas dla mnie. No a ostatnio też miałam chłopaka i się rozstaliśmy, no i... I to było tyle trudne, że on mi, wiesz, on mi powiedział wprost: Ola, ja się ciebie boję. I to bolało. Bo nie mogłam go zdemonizować i powiedzieć, chociaż to cały czas robiłam i cały czas w sobie, cały czas mi się zdarza czasem zrobić, bo jestem taki i taki, nie? Ale prawda jest taka, że on mimo swoich różnych, mimo różnic, które między nami były, to on był osobą, która potrafiła w taki spokojny sposób wypunktować te rzeczy, które przeszkadzają jemu, ale które też generalnie przeszkadzają moim bliskim w relacjach ze mną. Ale on to potrafił świetnie zabrać w całość i po prostu je tak wyłożyć, wiesz? I to było trudne, bo ja musiałam temu spojrzeć w twarz, mm-hmm. bo on to tak pięknie powiedział, tak czule, tak stał się dla mnie symbolem jakiegoś takiego nauczyciela i to było trudne. to było trudne, bo to spowodowało, że bardzo za nim tęskniłam i pomyślałam sobie, kurczę, gdyby dała mi jeszcze jedną szansę, to ja bym teraz, wiesz... Jak...
Ale chciałaś tak myśleć? Czy myślałaś, że to prawda?
Co?
Że może gdyby dał ci jeszcze jedną szansę, to te rzeczy byś tam powoli, krok po kroku
teraz
zmieniała.
Jak już minęło trochę czasu, to myślę, że jest szereg innych rzeczy, które się tak triggerowały, więc myślę, że pewnie jednak to by nie wyszło.
Potrafisz być sama?
Nie dalej jak 2 tygodnie temu. Miałam taki weekend właśnie po dosyć takim mocnym dla mnie przeżyciu, że wreszcie po tych wszystkich, bo wiesz, już naprawdę wiele lat pracuję nad sobą i czytam te wszystkie, kurde, książki, chodzę, wiesz, chodziłam na różne terapie, ale teraz wreszcie czuję, że znalazłam taką naprawdę swoją terapeutkę i on absolutnie jakby robię super progres z nią. Ale wiesz, cały czas miałam wrażenie, że ja wiem, jak to jest być ze sobą, bo ja przecież jeździłam samotnie w różne podróże, no nie wiem, potrafiłam sobie wyjść sama do kina, ale ja rozumiałam, że ja cały czas wewnętrznie miałam jakąś taką, byłam taka antena, że niby fajnie, tak, jestem sama, ale ja cały czas byłam taką anteną, która tylko szuka, wiesz, kogoś, nie? I dosłownie dwa weekendy temu mocno się połączyłam z jakąś taką bolącą częścią mnie i wreszcie zrozumiałam, o co, kurde, chodzi w tym byciu samej. I tak, na dzisiaj odpowiedź brzmi, bardzo świeża odpowiedź, bardzo świeże tak.
Sakramentalne. Czego oczekiwałaś od miłości kiedyś, a czego oczekujesz dzisiaj?
Kiedyś od miłości oczekiwałam, że będzie tym, czym dla dziecka jest mama i tata. Czyli oczekiwałam od miłości, że będzie moją mamą i tatą. A dziś oczekuję od siebie, że wreszcie się nauczę, że miłość to partnerstwo. Że mama i tata już byli. Że teraz czas na partnera.
Twoje oczekiwania względem przyjaźni też się zmieniły?
To jest dokładnie to, co powiedziałam przed chwilą. Tyczy się również przyjaźni.
Naprawdę? To było... Czyli ten pełen stół to taki niedzielny obiad.
No, dużo szukania tego, czego nie powinno się szukać w przyjaźni.
Zasypywania deficytów z dzieciństwa. Mm-hmm. Powiedziałeś, że ciąża cię zatrzymała i przestałaś się bać, skupiłaś się na wnętrzu, miałaś kilka miesięcy, aby delektować się podróżami w głąb siebie. Jakie to były widoki z podróży?
Jakieś takie... Ja używałam bardzo często jednego słowa i było to słowo psychodeliczne. Te widoki były psychodeliczne, bo wiesz, naprawdę ja miałam mnóstwo czasu. I jakby zastanawianie się nad tym w ogóle... Jeszcze siedziałam na Suwalszczyźnie, a Suwalszczyzna jest w ogóle bardzo mocnym miejscem. Ta natura jest... Tam są tam takie kolory. Księżyc jest tak wielki. To się, naprawdę... Nie wiem, byłeś kiedyś na Suwalszczyźnie?
Byłem.
Czy zgodzisz się ze mną?
Zgodzę się.
Widziałeś
z tobą.
Kiedyś, jak tam księżyc wstaje?
Wstaje. Pięknie.
I mean... Gęstość zaludnienia jest też na tych... Ja nie mówię o miasteczkach, ale wiesz, tam są te domostwa, gospodarstwa porozrzucane po prostu gdzieś nagle w środku pola, w środku lasu. Ja miałam takie szczęście właśnie trafiać do takich miejsc. Bliskość dzikich zwierząt, wiesz, łosie, które ci zaglądają do domu, no to są w ogóle jakieś absolutnie obrazki w ogóle jak z Narni. I to wszystko w połączeniu z tym, że w moim brzuchu, w mojej macicy tworzy się dziecko. to było jakieś takie wow. Wiesz, ja jestem też taką osobą, która jest, ja kocham rozkminiać. Jestem taką dziewczyną, która się tak rozmaszcza na takich chmurach fantazji, rozmyślania. Ja się lubię zastanawiać, dlaczego coś jest takie, a nie inne, a skąd się to bierze. A skoro ja tworzę tutaj w dziecko, to czy ja jako ja też jestem tworzona i jak będę umierać, to też będę wychodzić przez jakiś kanał i skończę gdzieś, że moje dziecko też myślało, że to jest jego życie, nie? I nagle wychodzi gdzieś i jest takie what the fuck, co się dzieje? I czy my też tak będziemy się przyciskać przez jakiś kanał później? No miałam mega jakieś takie rozkminy filozoficzne. I do tego wszystkiego pływałam cały czas w jeziorze. Tam w ogóle nie było ludzi. Byłam ja, las, jezioro i dzikie zwierzęta. No to było intensywne. To było piękne, ale bardzo intensywne.
A kiedy tak zwolniłaś, to nie miałaś na początku takiego poczucia dyskomfortu? Bo w całe życie biegłaś.
Nie, właśnie nie miałam poczucia dyskomfortu, dlatego że miałam odłożone jakieś pieniądze. Życie na wsi kosztowało mnie bardzo mało. Dałam sobie taki czas, że powiedziałam sobie, że nie będę na siebie nakładać za dużo do czasu porodu, bo jakby poród był dla mnie wielką niewiadomą, więc ja się po prostu chciałam cieszyć tym czasem. To było trochę tak, jak po Ameryce Express. Wyprowadziłam się na kilka miesięcy do Kopenhagi, powiedziałam, że jak będzie emisja, to nie będę miała łatwego życia. Więc specjalnie odłożyłam ten problem na później i w Kopenhadze brałam z życia garściami i miałam najwspanialszy czas. No i później sobie wróciłam i rzeczywiście jakby moje obawy się spełniły. I tak samo miałam tutaj, że wiem, że to są ostatnie miesiące takiego życia, które znam. Nie wiem jeszcze, co to znaczy, ale też boję się tego bólu porodowego. Ponoć jest on nie do wytrzymania, więc daj sobie ten komfort, że będziesz sobie właśnie, że będziesz się czuła, że jesteś w raju. Bo w takim raju byłam. Więc nie miałam żadnego dyskomfortu. Właśnie czułam dyskomfort, jak wracałam do miasta. Pomyślałam sobie, kurde, jakie to jest dziwne, że my w ogóle budujemy te miasta, że to wszystko jest takie zalane betonem, że czemu w sumie tak jest? Dlaczego tutaj nie ma takich wiesz, basenów na każdym rogu, do których można wskoczyć latem? Dlaczego jakoś na Wiśle nie ma wydzielonych takich, dlaczego to miasto jest takie jakieś takie betonowe? Tu się czułam dziwnie, miałam wrażenie, że miasta są bardzo jakieś takie wynaturzone i w sumie to jest takie smutne, że jesteśmy jak takie chomiki w kołowrotkach.
Korpo szczury nie wzięło się z przypadku, bo my jesteśmy, pracujemy po coś tam, dla kogoś tam i to wydaje mi się,
no to raczej w tę stronę miałam. Właśnie do tej pory życie w naturze bardzo mnie woła, tylko że nie stać, no nie mam kasy, żeby kupić działkę.
Ziemia stała się też bardzo drogim produktem. Polecam ci również serial Yellowstone, bo to jest serial o tym, o czym opowiedziałaś od samego początku, kiedy wyjechałaś na Suwalszczyznę. To jest serial o tym właśnie.
O, tak?
Tak, to jest serial o tym, że pan ma swoją ziemię, ma swój kawałek ziemi w Montanie i bardzo mocno stara się walczyć o to, żeby ten kawałek ziemi został jego, a żeby nie wybudowano na nim lotniska, kasyna i tak dalej, i tak dalej. A on chce po prostu, żeby ta natura, która jest z nim od pokoleń, została na zawsze, bo obiecał swojemu ojcu, że nigdy tej ziemi nie straci. Świetny serial, naprawdę polecam, bo to jest właśnie serial o tym, czym jest życie, a czym jest myślenie o życiu.
No i właśnie się zaczęłam zastanawiać podczas tej ciąży, czym jest życie dla mnie. No i co ja chcę udowodnić i komu ja chcę udowodnić i dlaczego ja chcę coś udowodnić w ogóle? Dlaczego ja chcę coś udowodnić? I co ja myślę, że jak ja to udowodnię, to ja właśnie dobiegnę do tej mety? Że właśnie chyba nie. No i tak teraz sobie jestem w tym mieście. Jest mi tutaj w mieście o wiele łatwiej z dzieckiem niż na wsi. Przynajmniej na ten moment było mi. A teraz to w sumie sama nie wiem, bo no zobaczymy jak będzie tego lata. Ale aktualnie chyba jestem na takim etapie, że fajnie jest być trochę tu, trochę tam.
Mhm. A jakie jest twoje wymarzone życie?
No właśnie bycie trochę tu, trochę tam.
A zawodowo?
A zawodowo, no to robić tylko takie filmy jak Nieznajomi, Noc w przedszkolu, Podatek od miłości, filmy chyba głównie, albo no zawodowo robić takie rzeczy, które będą super. To chyba każdy o tym marzy. Ale też myślę, że chciałabym robić, że chciałabym robić, że nie chciałabym non-stop pracować na planie, no bo tak jak ci powiedziałam, wymiarowo, godzinowo to jest dla mnie too much, więc chyba mogłabym sobie pozwolić tak na 2 projekty w roku. Ja się totalnie spełniam na Instagramie. Jest mi tam super. Chodzi mi o reklamy, które robię. Wkładam w to serce, czuję się spełniona, czuję satysfakcję, podobają mi się rzeczy, które robię. Jest to też dla mnie wyzwanie. Wyrażam się tam artystycznie, więc tam jest dla mnie super. Słucham?
No i płyta.
Chciałam tak stać na scenie z mikrofonem, po prostu tak...
Ale, bo nie wiem, ale wydaje mi się, że warto zrobić pierwszy krok.
Oczywiście, nie, to już są, rozmowy są już poczynione.
No właśnie, Sony Music. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. A w jaki sposób terapia polepszyła twoje życie?
W jaki sposób to zrobiła? No,
polepszyła twoje
polepszyła.
Życie.
No, jestem przede wszystkim w taki, że jestem z osobą, która jest coraz bardziej prawdziwsza, a nie właśnie tym dziwnym tworem, na którego nie wiadomo jak zareagować.
Ale to ty nie potrafiłaś zareagować, czy inni nie potrafili?
Ach, chodzi ci co dla mnie, tak?
Bo chyba na koniec to tylko ty się liczysz.
Tak, no tak. No to... Nastąpiło pierwsze przebudzenie z pierwszego Matrixa. Matrixów jest wiele. Ostatnio też się z kolejnego przebudziłam, więc to jest bardzo przyjemne uczucie budzić się.
A co chciałabyś poczuć w swoim życiu?
Spokój.
I tak to zostawmy. Bardzo ci dziękuję, Ola.
Dziękuję.